Druga Księga Machabejska, rozdział 4. Wspomniany Szymon, który doniósł o skarbach i zdradził ojczyznę, oczerniał Oniasza, że to on spowodował pobicie Heliodora i był sprawcą tych nieszczęść. Dobroczyńcę miasta i obrońcę rodaków oraz gorliwego stróża praw ośmielił się nazwać zdrajcą spraw publicznych. Wrogość Szymona wzmogła się tak bardzo, że ktoś z jego zwolenników dopuścił się morderstw. Oniasz widział, że spór jest zaciekły oraz że Apoloniusz, syn Menesteosa, wódcę Lesyrii i Fenicji, wspiera Szymona w złym postępowaniu. Udał się więc do króla, lecz nie po to, aby oskarżać obywateli, ale mając na względzie wspólne dobro całego ludu i własne. Zrozumiał bowiem, że bez królewskiej decyzji nie można osiągnąć pokoju w sprawach publicznych, ani położyć kresu szaleństwu Szymona. Gdy po śmierci Seleukosa królestwo przejął Antioch, zwany Epifanesem, Jazon, brat Oniasza, w nieprawy sposób przejął urząd najwyższego kapłana, obiecując królowi podczas spotkania 360 talentów srebra i 80 talentów z innych dochodów. Ponadto przyrzekł, że przekaże królowi jeszcze 150, jeśli otrzyma pozwolenie na budowę gimnazjonu i efebejonu oraz na wpisanie mieszkańców Jerozolimy na listę Antiocheńczyków. Gdy król się na to zgodził, Jazon po zdobyciu władzy natychmiast zaczął wprowadzać wśród swoich rodaków grecki styl życia. Zniósł korzystne przywileje królewskie udzielone Żydom za wstawiennictwem Jana, ojca Eupolemosa, który potem został posłem do Rzymian w sprawie przyjaźni i przymierza. Tak więc Jazon zniósł obowiązujące zwyczaje, a wprowadził nowe, sprzeczne z prawem. Z radością wybudował gimnazjon u stóp samego Akropolu i najlepszych młodzieńców nakłonił do noszenia greckiego kapelusza. Z powodu przekraczającej wszelkie granice przewrotności bezbożnego Jazona, nie najwyższego kapłana, doszło do takiego rozkwitu helenizmu i panoszenia się obcych obyczajów, że nawet kapłani przestali być gorliwi w służbie ołtarza. Pogardzając świątynią i zaniedbując ofiary, spieszyli, aby na wezwanie do rzutu dyskiem wziąć udział w przeciwnych prawu zawodach na stadionie. Nie szanowali ojczystych godności, lecz za najpiękniejsze uważali greckie zaszczyty. Z tego powodu przyszedł na nich ciężki kryzys. Właśnie ci, których styl życia pragnęli żarliwie naśladować i do których chcieli się upodobnić, stali się ich wrogami i narzędziami kary. Wykraczanie bowiem przeciwko Bożym prawom nie jest rzeczą błahą, lecz ukaże to chwila, która nadejdzie. Kiedy król przybył do Tyru na urządzane tam co 5 lat zawody, podły Jazon wysłał tam delegację jerozolimskich Antiocheńczyków, aby zanieśli 300 drachm srebra na ofiarę dla Herkulesa. Posłańcy jednakże uznali, że nie godzi się przekazać tych pieniędzy na ofiary, ale lepiej wydać je na inny cel. Dlatego to, co przesłano na ofiary dla Herkulesa, za ich przyczyną przekazano na budowę trójrzędowców. Od Apoloniusza, syna Menesteosa, wysłanego do Egiptu na uroczystość do króla Filometora, Antioch dowiedział się, że król ten nie jest mu przychylny. Postanowił więc zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo. Z tego powodu udał się do Jafy, a potem do Jerozolimy. Jazon i mieszkańcy miasta przywitali go uroczyście, paląc pochodnie i wiwatując. Stamtąd wyruszył z wojskiem do Fenicji. Po 3 latach Jazon posłał Menelaosa, brata wspomnianego już Szymona, aby zawiózł pieniądze królowi i załatwił kilka pilnych spraw publicznych. Ten zaś przedstawiony królowi oczarował go pozorem swej potęgi i zdobył dla siebie urząd najwyższego kapłana, dając o 300 talentów srebra więcej niż Jazon. Kiedy otrzymał królewskie rozkazy i powrócił, okazał się niegodny urzędu najwyższego kapłana. Był raczej okrutnym tyranem i miał usposobienie dzikiej bestii. Tak to Jazon, który oszukał własnego brata, sam został oszukany i musiał uciekać do kraju Ammonitów. Menelaos tymczasem przejął władzę, ale nie wpłacił pieniędzy obiecanych królowi. Wtedy Sostratos, dowódca Akropolu, zaczął się ich domagać, ponieważ do niego należało ściąganie podatków. Obaj więc zostali wezwani do króla. Menelaos zostawił zatem Lizymacha, swego brata, jako zastępcę na urzędzie najwyższego kapłana, Asostratos Kratesa, dowódcę Cypryjczyków. W tym samym czasie mieszkańcy Tarsu i Mallos zbuntowali się, ponieważ podarowano ich królewskiej konkubinie Antiochis. Król wyruszył więc natychmiast, aby uregulować sprawy, pozostawiając w zastępstwie Andronika, jednego z wyższych urzędników. Menelaos, sądząc, że jest to odpowiedni moment, ukradł niektóre złote przedmioty ze świątyni i podarował je Andronikowi. Inne udało mu się sprzedać w Tyrze i w okolicznych miastach. Kiedy Oniasz upewnił się co do tych faktów, schronił się w pobliżu Antiochii w Dafne, które było miejscem azylu i stamtąd upomniał Menelaosa. Wtedy Menelaos, rozmawiając z Andronikiem na osobności, nakłonił go do zabicia Oniasza. Andronik więc udał się do Oniasza i podstępem chciał zdobyć jego zaufanie. Podał mu nawet prawą rękę i złożył przysięgę. Chociaż Oniasz był ciągle nieufny, Andronik przekonał go do wyjścia z miejsca azylu. Zaraz też zamordował go, nie bacząc na sprawiedliwość. Nie tylko Żydzi, ale wiele innych ludów oburzyło się i zmartwiło z powodu niesprawiedliwości, jaką było zabójstwo tego człowieka. Kiedy król powrócił z okolic Cylicji, udali się do niego Żydzi mieszkający w tym mieście oraz Grecy, którzy także nienawidzili zła, jakim było zabicie Oniasza bez powodu. Antioch pogrążył się w smutku i pełen współczucia płakał, wspominając jego mądrość i wielką łagodność. Rozpalony gniewem, natychmiast kazał zdjąć z Andronika purpurę, zedrzeć z niego ubranie i tak prowadzić go przez całe miasto, aż do miejsca, gdzie popełniono niegodziwość na Oniaszu. Tam kazał zabić mordercę, w ten sposób pan wymierzył mu zasłużoną karę. Wiele świętokradztw popełnił w mieście Lizymach za przyzwoleniem Menelaosa. Gdy stało się to jawne, lud wystąpił przeciwko Lizymachowi, ale liczne złote przedmioty były już roztrwonione. Ponieważ tłum był wzburzony i przepełniony gniewem, Lizymach uzbroił około 3000 ludzi i wysłał ich do niegodziwego ataku. Dowodził nimi niejaki Auranos, podeszły w latach i nie mniej podeszły w głupocie. Kiedy ludzie zdali sobie sprawę z ataku Lizymacha, jedni chwycili za kamienie, inni za grube kije, a jeszcze inni chwytali garściami leżący piasek i chaotycznie rzucali się na sługi Lizymacha. Wielu z nich zranili, niektórych nawet zabili, a pozostałych zmusili do ucieczki. Świętokradcę zaś zabili w pobliżu skarbca. Z powodu tych wydarzeń wszczęto proces przeciwko Menelaosowi. Kiedy król przybył do Tyru, trzej ludzie wysłani przez Radę Starszych wnieśli przeciwko niemu oskarżenie. Menelaos, mając świadomość swojej przegranej, obiecał Ptolomeuszowi, synowi Dorymenesa, dużo pieniędzy, aby przekonał do niego króla. Ptolomeusz więc poszedł z królem na dziedziniec, jakoby dla zaczerpnięcia powietrza, i tak na niego wpłynął, że król uwolnił oskarżonego o wszelkie zło Menelaosa. Skazał natomiast na śmierć tych nieszczęśników, którzy nawet gdyby przemawiali do Scytów, zostaliby uwolnieni jako niewinni. Tak więc teraz ci, którzy wstawiali się za miastem, ludem i świętymi naczyniami, ponieśli niesprawiedliwą karę. Oburzyło to nawet mieszkańców Tyru, którzy wyprawili im wspaniały pogrzeb. Menelaos zaś pozostał przy władzy z powodu chciwości panujących. Coraz bardziej pogrążał się w złu i był wielkim prześladowcą obywateli. Koniec, trzeba przyznać, że bardzo zgrabnym pisarzem jest autor tej drugiej księgi machabejskiej. Ma takie różne wstawki, czasem ironiczne, czasem takie mądrościowe, czasem pouczające. Takim jest bardzo swobodnie, że tak powiem, operującym narracją pisarzem i no, narratorem tej historii. Ale to ciekawe, koniec. Zobaczcie, mogłoby się wydawać, jak to czytaliśmy, że oni się przyczepiali do tego, no Boże, co to komu szkodzi, że ktoś jakieś zwyczaje przejmie. Ja rozumiem oczywiście, gdyby chodziło o zwyczaje religijne, tak? W sensie, że nagle właśnie składają ofiary obcym bożkom, no to jasne. Ale kiedy chodzi o to, że tam chcieli nosić jakieś kapelusze albo chcieli rzucać dyskiem, no to co w tym złego, nie? Tylko zobaczcie, kochani, że to wszystko nie było, że tak powiem, fascynacją inną kulturą. To nie było czymś takim, że szanujemy zwyczaje innych kultur, chcemy je poznać i chcemy wiedzieć, jakie są. Tak naprawdę to było przypodobanie się po prostu innym ludziom. Mało tego, bardzo często okupione po prostu pieniędzmi. Tylko po to, żeby zyskać jakieś przywileje, jakiś status i tak dalej. Kochani, nie ma nic złego w poznawaniu innych kultur. Nie ma nic złego w tym, że fascynujemy się też innymi zwyczajami, innym myśleniem i tak dalej. Co innego, Kiedy robimy to nieszczerze, nieprawdziwe, a tylko po to, żeby właśnie coś zyskać, żeby być kimś, żeby, nie wiem, coś tam ugrać. Takich rzeczy wtedy no, po prostu nie warto robić, bo to jest zwyczajne oszustwo, hipokryzja. Nie ma w tym nic dobrego, nic prawdziwego. Koni, może nas to często nie dotyczy w myśleniu o innych kulturach, ale właśnie chociażby o takim współżyciu z innymi ludźmi, nie? Gdzie my się próbujemy komuś przypodobać, bo udajemy, że, nie wiem, lubimy to, co on, albo interesujemy się tym, co on. Jeżeli tak nie jest, kochani, nie udawajmy kogoś innego.